Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Pana Jarosława, który będzie realizował audycję. A w studiu witamy ojca Marcina Ciechanowskiego. Serdecznie witamy.
Cześć Boże.
Jest, ojciec Marcin jest Paulinem z Jasnej Góry, jest egzorcystą. W Radiu Jasna Góra prowadzi audycję przez uszy do duszy.
Może a kiedyś czasem... w Toruniu był.
Tak, kiedyś no, w Toruniu.
Piękne lata, cztery.
Wstęp, pierwszą audycję miał w telewizji, teraz drugie wystąpienie. I poprowadzi temat wiarę umacniać, wiary strzec i wiary bronić.
Dlaczego? Nie tylko dlatego, że rok wiary, ale dlatego, że niektórym się wydaje, że jak są z rodziny wierzącej i pewne praktyki religijne kontynuują, które zażyli w dzieciństwie, no to właściwie wszystko jest w porządku i nie mają się czego martwić, nie muszą niczego pogłębiać, niczego więcej. No bo już wierzą, prawda? Tymczasem to tak nie jest. Właśnie wiarę trzeba stale umacniać, strzec i bronić. Bo to, że w tej chwili wierzymy, pytanie jeszcze jak wierzymy, czy jesteśmy tylko religijni, czy naprawdę wierzymy nie tylko w Boga, ale i Bogu, to jest istotna różnica. No ale w każdej chwili powiedzmy, no jest ktoś, komu zależy, żebyśmy obrali inny kierunek, nie do nieba, tylko wprost przeciwnie. I on cały czas nastaje na nas, by tą wiarę z naszego serca wydrzeć. I dlatego ta dzisiejsza audycja. Wiary umacniać, wiary strzec i wiary bronić. Ojciec Marcin Ciechanowski, prosimy bardzo.
Tak jest, dziękuję. Żeby wiary bronić, żeby mieć co bronić, no to trzeba, jak już się to coś ma, to trzeba tego strzec, ale żeby też mieć czego strzec, trzeba to pozyskać. A jak się pozyska, to trzeba umacniać. Dlatego ten dzisiejszy temat, ten trójczłon, który jest jeden po kolei, każdy ma sens, jedno z drugiego wychodzi, więc żebyśmy bronili wpierw mamy strzec. Jednak należy nam umacniać to, czego mamy strzec i potem czego mamy bronić. Tak filozoficznie zabrzmiało, ale to nie jest filozofia, to jest życie. Ponieważ sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jest napisane. A my wszyscy mamy być sprawiedliwi i to nie tylko w takim sensie hebrajskim, tylko właśnie w sensie takim, że mamy być świętymi. Świętymi. Chciałbym na początku, żebyśmy wzięli sobie, otworzyli kto ma, a kto nie, to może sobie zapisać i może sobie później po audycji przeczytać, a ja może tutaj na głos bym przeczytał kilka zdań z Katechizmu Kościoła Katolickiego, bo on tutaj jest bardzo nam przydatny. On pisze o wierze. To naucza nam Kościół. I mówi tak, jako wstęp, to intro do tej audycji dzisiejszej. Jest napisane w punkcie 2008, 9 i 11 w taki sposób. Zasługa człowieka u Boga w życiu chrześcijańskim wynika z tego, że Bóg w sposób dobrowolny postanowił włączyć człowieka w dzieło swojej łaski. Ojcowskie działanie Boga jest pierwsze dzięki jego poruszeniu, wolne działanie zaś człowieka jest wtórne jako jego współpraca. Także zasługi dobrych uczynków powinny być przypisywane wpierw łasce Bożej, a potem dopiero wiernemu. Zasługa wiary człowieka powraca zatem do Boga, odkąd jego dobre uczynki mają swoje źródło w Chrystusie, z natchnień i pomocy Ducha Świętego. Czyli tutaj Kościół wyraźnie mówi, że to nie jest moja zasługa, że ja mam wiarę, że ja zostałem wychowany w takiej rodzinie. Nie jest moją zasługą, że ja na przykład dzisiaj jestem w kościele, poszedłem dzisiaj czy poszłam na mszę świętą. To nie jest moja zasługa. To Pan Bóg nas wezwał, On nas obdarzył wiarą, łaską wiary, myśmy po prostu Bogu tylko odpowiedzieli na Jego wezwanie, powiedzieliśmy Bogu, tak, chcę tego. Więc tutaj Kościół wyraźnie mówi o wierze, że została nam ona dana. I jest napisane w punkcie 2009 w taki sposób, zasługi są darami Bożej łaski. A święty Augustyn napisał, najpierw została nam dana łaska, a teraz zwracamy to, co się po prostu należy. Więc Chrystus nas wpierw obdarował łaską wiary. On spowodował, że w takiej rodzinie się urodziliśmy, która chodzi do kościoła, więc chodzi o to, żebyśmy nie mieli takiej pokusy, jak nieraz jest i obserwuje się, że ja tutaj chodzę do kościoła, ja słucham Rady Maryja, ja mówię różaniec, to Pan Bóg dał ci wielką łaskę, a tyś tylko mu odpowiedział, tyś mu tylko odpowiedziała. Więc pierwsza zasługa naszej wiary jest to, że Jezus Chrystus nas powołał, nas wszystkich, że my jesteśmy wierzący. To, co mówi zresztą Ojciec Święty Franciszek, kapitalnie powiedział do seminarzystów, mówi, no boli go ktoś, że jakiś ksiądz mówi, ja wybrałem powołanie. Papież Franciszek mówi, to nieprawda. To Bóg cię wybrał w takim powołaniu. Tyś tylko jemu odpowiedział, dobra, idę. I tak samo jest. To was Pan Bóg wybrał na małżonków, prawda? Żebyście byli płodni, rozmnażali się, żeby Bóg mógł jeszcze więcej kochać dzieci i z tych dzieci potem inne dzieci. Bo gdyby waszych dzieci nie było, gdyby kogoś z was, bracie czy siostro, nie było na tym świecie, to Bóg nie mógłby was kochać. A On przede wszystkim tego od nas chce. Więc to jest Pan Bóg nas powołał wszystkich w konkretne powołanie, w konkretne miejsce i to jest Jego wielka zasługa, więc na początku już niech Bogu będą dzięki, że On tak naprawdę jest zasługą. On nas wszystkich zebrał. To jest to, co pierwsze chciałem powiedzieć. Zasługa wiary jest przede wszystkim w Jezusie Chrystusie. Wiarę, jak pierwszy człon tej audycji mówi, należy umacniać. A w jaki sposób się wiarę umacnia? W ogóle to wiara się rodzi, Słowo Boże mówi, ze słuchania. Ze słuchania się rodzi wiara. A tym, co się słucha, jest przede wszystkim Słowo Pana, Słowo Boże. Więc nie można wierzyć, nie mając kontaktu z nauką Kościoła, ani ze Słowem Bożym. A Kościół katolicki, on bierze z dwóch źródeł. Przede wszystkim pierwsze źródło to jest z Pisma Świętego, a drugie źródło jest to nauka Kościoła, tradycja Kościoła, szeroko pojęta. Od ojców Kościoła, nauczanie świętych, katechizm Kościoła katolickiego, sobory, encykliki i tak dalej, nauczanie Ojca Świętego. Więc na tym mamy się budować i tego słuchać, żebyśmy mieli no w ogóle co tam strzec. Żebyśmy mieli co dać i czego strzec, no sami wpierw musimy się tym karmić. Dlatego Kościół, jak dobra matka, karmi nas codziennie takim pokarmem bardzo dobrym, pysznym i jest tym pokarmem, jak wielokrotnie jest napisane w Piśmie Świętym, tym miodem takim, Słowo Boże. Ono jest tym, czym się karmimy. Żebyśmy mieli co dać, jak na przykład mama. Kiedy mama wiele pewno mam nas słucha, czy świeżych, że tak powiem, niedawno, które urodziły, a i już starszych osób. No jak mama karmi swoją piersią, no to sama musi się odżywiać, żeby miała co dać swojemu dzieciątku, prawda? Więc żebyśmy my też w rodzinach przekazywali wiarę, no to sami musimy ją mieć, sami musimy ją czerpać. Czyli sami musimy umacniać siebie, żeby strzec jej w sobie i w naszych rodzinach. To jest bardzo, bardzo istotne, to, co się dzieje tutaj w nas, z naszą wiarą. Chciałbym zacytować ojca świętego Franciszka. On powiedział podczas swojej inauguracyjnej homilii takie słowa. Widzimy, co stanowi centrum powołania chrześcijańskiego. On mówi, że to jest centrum. Mówi tak, Chrystus. Więc strzeżmy wiary w Chrystusa w naszym życiu, aby strzec innych, strzec dzieło stworzenia. Czyli właśnie, żeby bronić, żeby strzec innych, trzeba samemu strzec w swoim życiu, czyli umacniać. O tym mówi Ojciec Święty. To troska jedni o drugich w rodzinach. Małżonkowie wzajemnie otaczają siebie opieką, mówi Ojciec Święty Franciszek. Następnie jako rodzice troszczą się o dzieci, a z biegiem czasu dzieci stają się opiekunami swoich rodziców. To szczere przeżywane przyjaźni, będące wzajemną troską o siebie w zaufaniu, w szacunku i w dobru. By jednak strzec, musimy troszczyć się o nas samych. Pamiętajmy, że nienawiść, zdrada, pycha zanieczyszczają życie. Tak więc strzec oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem, gdyż z niego wychodzą intencje dobre i te złe. te, które budują i te, które niszczą. Nie powinniśmy się bać dobroci, ani też wrażliwości. Tak mówi ojciec święty Franciszek. Bardzo piękne słowa w tej homilii inauguracyjnej. Czym jest to umacnianie swojej wiary? W moim życiu mogę powiedzieć o sobie, jak czytam Słowo Boże, to ono mówi o tym, że różni święci, różni patriarchowie wchodzili na różne góry, żeby spotkać się z Bogiem. Góra, prawda, to takie miejsce symboliczne trochę, gdzie jest bliżej nieba niż ziemi, że tak powiem. Góra, w której nikt nikogo, tylko Pan Bóg nie widzi. Oni tak wchodzili wysoko, być niezauważeni przez ludzi, a zauważeni przez Boga. Albo też było tak wiele razy, jak to wchodzono do namiotu spotkania. Namiot spotkania, który prorocy wchodzili po co? Żeby być sam na sam z Bogiem. I stąd czerpali siłę swojej wiary właśnie z namiotu spotkania. Oni rozmawiali tam z Bogiem. Mojżesz raz nawet widział Boga twarzą w twarz, jest napisane. Jeszcze o tym powiem. Ale ten namiot spotkania to jest duchowa siła Izraela. Duchowa siła. I my nie musimy rozbijać dzisiaj namiotów. Mamy to, co w domowym kościele się nazywało się też namiot spotkania, kiedy każdy przeżywa swoją relację z Jezusem Chrystusem w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie, ale też osobiście. Są małżeństwa, bo to jest audycja do małżonków i o małżonkach również, które to budują swój taki namiot spotkania, że mają pewne przestrzenie w swoim domu, miejsca czy takie kąciki, jakieś kapliczki, które to są przeznaczone do tego, że oni tam wchodzą i sobie przebywają sam na sam z Bogiem albo modlą się ze swoimi dziećmi. I to jest umacnianie swojej wiary, kiedy właśnie rodzina sam na sam z Bogiem wchodzi do takiego namiotu spotkania. To nie musi być miejsce, ale też może być. Mamy telefon.
Właśnie ojciec Marcin, jak rozmawialiśmy przed audycją, mówił o pani Małgorzacie z Wielunia. Czy pani Małgorzata jest już z nami?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Także słuchamy, tak. Jak ten namiot spotkania praktykujecie państwo u siebie w domu?
Ja powiem szczerze, że bardzo dziękuję za audycję i za słowa ojca Marcina, dlatego że mogę powiedzieć, że w pełni podpisujemy się pod słowami, które mówi ojciec Marcin dotyczący życia tak naprawdę Słowem Bożym i słuchania Słowa Bożego każdego dnia, dlatego że nasza rodzina, to znaczy ja, mój mąż i czwórka naszych dzieci, od początku, kiedy pojawiły się w naszej rodzinie, a na początku, kiedy myśmy zaczęli być małżeństwem, no każdego dnia zaczęliśmy karmić się Słowem Bożym w taki sposób dosłowny, czyli po prostu czytając to Słowo Boże, rozważając to Słowo Boże i dzieląc się Słowem Bożym. I gdy pojawiły się w naszej rodzinie dzieci, to od samego początku wzrastały w tym Słowie Bożym przez to, że one codziennie to Słowo Boże słuchały. I kilka lat temu mój mąż bardzo mocno wziął sobie do serca Słowo Boże, mówiące o tym, żeby wejść do swojej izdebki, zamknąć drzwi i no, rozpocząć modlitwę. I, że tak powiem, podjął taką inicjatywę zbudowania w naszym mieszkaniu, a teraz już w naszym domu, oratorium, takiego miejsca, które nazwał ojciec Marcin namiotem spotkania. I my mamy rzeczywiście w domu taki wydzielony mały pokój. Myśmy go nazwali oratorium, gdzie znajduje się obraz Chrystusa, mała droga krzyżowa, obrazy naszych bliskich świętych, między innymi świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, której wspomnienie jest dzisiaj. I w tym oratorium gromadzimy się każdego wieczoru z całą rodziną. I albo ja, albo mój mąż, albo któryś ze starszych dzieci czytamy wieczorem Słowo Boże, które przygotowuje nam Kościół na następny dzień. Tak, żeby dzieci i my również, żebyśmy słyszeli to Słowo Boże i tak naprawdę szli i zasypiali z tym Słowem Bożym, aby ono w nas już mogło sobie kiełkować. To czytanie Słowa Bożego jest bardzo ważne, zwłaszcza przed niedzielną i świąteczną Eucharystią, kiedy dzieciaki bezpośrednio na drugi dzień słuchają tego Słowa Bożego i są takie zadowolone, że bardziej rozumieją. I słyszą to samo, co czytała mama lub to samo, co czytał tata. Powiem, że czytamy to Słowo Boże każdego wieczoru i bardzo często jest tak, że zadajemy dzieciom pytania do danej Ewangelii, do danej przypowieści. One to bardzo lubią, ale jest już też tak, że ponieważ dzieci są starsze, sami zadają pytania: mamo, a dlaczego tak? A co to znaczy? A co chciał przez to powiedzieć Pan Jezus? Dlatego, że czasami mówi w przypowieściach i nie jest to czasami zrozumiałe dla dzieci. Także element życia Słowem Bożym w naszej rodzinie jest bardzo ważny, bo w ten sposób nasza wiara wzrasta i też dzieci widzą, że tak powiem, to przekłada się na naszą codzienność i jest czymś takim zupełnie naturalnym, co pokrzepia nas, co daje siły i zrozumienia do wydarzeń dnia, które po prostu przychodzą czasami z chwili na chwilę.
Zwłaszcza te trudne wydarzenia, prawda, które nieraz też mieliście.
No tak, zdecydowanie. To jest tak, że życie, myślę, że nie oszczędza różnych wydarzeń trudnych, bo czy to jest choroba, czy to jest śmierć, tak, czy jakieś trudne inne doświadczenie, to jednak było zawsze tak, że to Słowo Boże bardzo mocno nas pokrzepiało. Powiem, że był taki trudny okres wielu, wielu miesięcy, kiedy nasza córka chorowała na chorobę nowotworową i wtedy tak naprawdę każdego dnia trzymaliśmy się Słowa Bożego, które mówiło bardzo wyraźnie, było pokrzepieniem, tak? Ja nie mam teraz przy sobie swojego kalendarza, gdzie tam pisałam Słowo Boże, które bardzo mocno do nas mówiło, tak? Ale rzeczywiście było żywe i skuteczne i przede wszystkim niosło pokrzepienie, przede wszystkim przynosiło ukojenie dla bolącego serca. Tak z naszego doświadczenia.
Dziękujemy Wam, Małgosiu. Wy macie tą namiot spotkania, tą izdebkę taką malutką, z 1,5 metra na 1,5 metra, prawda? Taki malutki pokoik.
Powiem, że tak, to jest taki malutki pokoik, ale generalnie nasza sześcioosobowa rodzina ma tam miejsce po to, żeby uklęknąć, a gdy dzieciaków z nami nie ma, to powiem, że z mężem przeważnie sami wchodzimy tam, można wtedy rzeczywiście uklęknąć, usiąść, nawet jeżeli ktoś chciałby zasnąć ze Słowem Bożym, to jest taka możliwość. Najważniejsze jest to, że jest taka przestrzeń na spotkanie z Panem Bogiem. I tak jak mówił ojciec, to wcale nie musi być takie specjalne miejsce oratorium, ale to rzeczywiście bardzo pomaga w skupieniu, w tym, żeby wejść w przestrzeń, obecność Pana Boga. To może być zupełnie wygodny fotel, ale myślę, że ważne jest, żeby to Słowo Boże było, bo wtedy mamy taki niesamowity kontakt z Panem Bogiem, z Jego Słowem. No, słyszymy i tak jak ojciec powiedział, wiara rodzi się ze słuchania. I zresztą Pan Bóg powiedział pierwsze, słuchaj Izraelu, więc mówi do mnie i do mojej rodziny każdego dnia, słuchaj, dopiero potem mów, dopiero potem działaj, więc bardzo dziękuję Panu Bogu za Słowo Boże, którego mogę codziennie słuchać.
A powiedziała jedna święta, że słowa od Pana Jezusa, już nie pamiętam którego, tak? Która święta, już za dużo tego czytałem, ale powiedziała tak, Pan Jezus jej powiedział, że człowiek nigdy nie jest tak bardzo człowiekiem, jak wtedy, kiedy klęka przed Bogiem. Wtedy jest prawdziwym człowiekiem. Więc nie fotel, ale klęcznik albo kolana.
Ja myślę, że tak, że generalnie jak wchodzimy w przestrzeń Pana Boga na modlitwie, tak, wtedy poznajemy swoje człowieczeństwo, a wtedy też możemy doświadczyć na bliskości Pana Boga. Mówiłeś, ojcze, dzisiaj o słodyczy, jaką jest Słowo Boże, o tym miodzie, tak? Mhm. I generalnie wczoraj, gdy zatrzymywaliśmy się nad Słowem Bożym, no, na modlitwie z przyjaciółmi, no to Pan Bóg generalnie przychodzi z takim pięknym obrazem tego, że jesteśmy kubusiami, puchatkami, mamy te swoje, że tak powiem, nie wiem, jak to powiedzieć, bukłaczki, miodziki, tak? I on napełnia i po prostu je po brzegi tym miodem. I jest po prostu przedobry w swojej słodyczy. I gdy potem zastanawiałam się wieczorem, jakie wartości, jakie dobra, jakie można by tutaj zalety wypisywać, to po prostu byłoby wszystko, tak? Tylko po prostu trzeba chcieć przede wszystkim słuchać tego Słowa Bożego.
A jeszcze mam jedno pytanie, bo tak. Wy jesteście wspólnotą, bo jesteście rodziną, ale też wiary się strzeże, bo trudno też samemu strzec wiary, jak jest małżeństwo, chodzi owszem do kościoła raz w tygodniu, oczywiście wiem, że częściej chodzicie, ale małżeństwo takie przeciętne, które chodzi raz w tygodniu do kościoła, no to tak. Trudno jest umacniać wiarę tak, kiedy się jest samemu, tak. Prawda?
Zdecydowanie.
Więc wspólnota jakichś małżonków, wspólnota, w której wy też jesteście, też pomaga wam umacniać wiarę małżeńską?
Tak. Proszę, Ojca. Ja myślę, że to jest szczególnie ważne, bycie we wspólnocie. Wiadomo, że jesteśmy wszyscy we wspólnocie Kościoła, ale myśmy przed laty, jeszcze nim zawarliśmy związek małżeński, odnaleźliśmy wspólnotę najpierw Ruchu Światło Życie i w niej wzrastaliśmy, tak naprawdę będąc członkami Ruchu Światło Życie, animatorami. Tak, zawarliśmy związek małżeński, tak, no to było chwilę temu, bo 15 lat. Natomiast później Pan Bóg na naszej drodze postawił wspólnotę, która nazywa się Wspólnota Bożego Ojcostwa w Częstochowie. I, że tak powiem, opiekuje się tą wspólnotą ojciec Renigusz Lota. I my w tej wspólnocie jako małżonkowie, jako rodzina wzrastamy. Słuchamy kateches ojca Renigiusza, tak, jeździmy na spotkania, gdzie formujemy się dzięki konkretnym spotkaniom, katechezom, sesjom, rekolekcjom, spotkaniom dzielenia Słowa Bożego, spotkaniom w prawdzie, adoracji. I ktoś powie, ale tego dużo. Nie, wcale tego dużo nie ma, bo ja po prostu wymieniłam wiele rzeczy, tak? Ale jest taka możliwość i wtedy człowiek po prostu może strzec i zachowywać. A jeżeli ja jestem dzieckiem Bożym, o czym mówi dzisiaj świetnie Święta Tereska, a jutro też jest o tym Słowie Bożym, to ja jestem dzieckiem, czyli ja jestem uczniem, czyli ja chcę się uczyć. I generalnie no jestem cały czas w szkole Pana Jezusa, że tak powiem, jakieś tam studia, by ktoś powiedział, tak, kolejne. Ale to jest taki czas nauki cały czas. Myślę, że fantastyczny czas, bo rzeczywiście wchodzi się coraz wyżej. Dzięki wspólnocie, tak, można trwać, można wzrastać i dzięki temu no i poznawać bardziej siebie i Pana Boga.
Dziękujemy Pani Małgosiu za to świadectwo życia małżeńskiego i rodzinnego. Bóg zapłać.
Także panowie, można budować w domu pomieszczenia takie malutkie.
Najważniejsze, dać czas Panu Bogu, dać ten czas, wygospodarować go. To jest istotne.
Ja kiedyś się zastanawiałem, co ja mogę Bogu dać, prawda? No bo mogę dać mu zdolności jakieś rozwijać, ale mam te zdolności od niego. Co mam dać? Pieniądze? No ale dzięki niemu mam pieniądze, bo on mi dał takie talenty i tutaj poszedłem do pracy takiej czy owakiej. Wszystko dzięki niemu. A jest napisane, Kochanowski zdaje się pisze w swoim wierszu, złota też nie pragniesz, bo to wszystko twoje, cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Więc wszystko i tak, no do trumny mi nic nie włożą, to wszystko nie zabiorę z sobą, ani nikogo, ani niczego. Więc, ale jednak jest coś czysto mojego, że tak powiem, to jest właśnie mój czas. Więc jakie to ważne, żeby Bogu swój czas oddać. Księga Kapłańska, taka trudna może księga, choć piękna, może też dla kapłanów szczególnie polecam, ale to my wszyscy w tym kapłaństwie, prawda, jesteśmy. Jest napisane w pierwszym rozdziale, pierwszym wierszu, to jakby to pierwsze było, że od tego się zaczyna. To jest bardzo istotne, co jest pierwsze. Jest napisane tak, Pan wezwał Mojżesza, i tak powiedział do niego z namiotu spotkania. I kropka. Po prostu, że Bóg mówi z namiotu spotkania. Może przez ludzi wielu to nie było słyszane, bo Pan Bóg cicho może do niego mówił, ale Mojżesz to słyszał. Słyszał to wszystko. Więc czy bracie, czy siostro, czy właśnie umacniasz swoją wiarę właśnie w tym, że wchodzisz w taki namiot spotkania. Ja nie mam takiego wydzielonego pomieszczenia, bo mieszkam sam w swojej celi, więc i tak nikt mnie tam nie widzi. Ale czy masz taki swój czas dla Pana Boga? Bo wszelkie zło zaczyna się od grzechu, ale wszelki grzech zaczyna się od tego, że się już nie rozmawia z Bogiem, że się już o nic go nie pyta, prawda? Że się nie prosi, nie zwierza Bogu, nie medytuje się jego słów, gdy się po prostu nie ma czasu dla niego. Więc żeby wiary umacniać, trzeba dla Boga znaleźć swój czas. I może się komuś życie nie udać, jeżeli nie postarasz się, bracie czy siostro, o wyznaczony swój czas dla Pana Boga, bo powołanie może też skończyć się katastrofą, jeżeli ja nie mam czasu być z Bogiem. Bo ja zauważyłem taką pokusę, którą osobiście mam. Na przykład, to jest sprytna pokusa. Nie mam pokus, ukradnij komuś coś, prawda, no nie wiem, jakichś takich, czy jeszcze gorszych jakichś rzeczy, nie? No, nie mam, ale sprytny jest zły duch i potrafi nawet coś dobrego, to co mówiliśmy w telewizji wcześniej, coś dobrego ofiarować? Po co? Żebym tylko największej, najlepszej rzeczy nie wziął. I teraz zauważyłem kiedyś taki moment, bo do, nie wiem, tak, to, taka też moda trochę jest, a może tak szukają ludzie, no za dużo może, bo po tych egzorcystach dzwonią, bo najczęściej nie potrzeba. Jest jednak, przyjęło się, że wpierw do księdza spowiednika się udajemy, potem dopiero do egzorcysty. Ale, że dużo ludzi dzwoni, chce porozmawiać, każdy coś tam ma, no bo każdy cierpi. No i teraz zauważyłem taką rzecz, że ciągle odbieram telefony, ciągle z kimś rozmawiam o Panu Bogu, ale ja nie mam czasu z Bogiem być. No taka niby nic. Więc wieczorem teraz wyłączam telefon i no nawet jak mi ktoś bliski umrze, no to wytrzyma beze mnie, ale ja bez Boga nie wytrzymam, więc taka zasadzka, mówić o Bogu, tylko z Bogiem nie rozmawiać. Więc no to jest dobra rzecz mówić o Bogu, ale co ja w końcu o Nim powiem, skoro ja z Nim nie mam czasu rozmawiać?
Czyli pogłębianie relacji z Bogiem to jest umacnianie wiary. I tak jak o tym czasie tutaj ojciec mówi, to samo co mówimy w pogłębianiu relacji małżeńskich. Nie buduje się relacji nie rozmawiając ze sobą. I to już chyba do wszystkich dotarło. Nie buduje się relacji z dzieckiem, nie poświęcając jemu czasu. I więc żeby te relacje i tą więź pogłębiać, musimy dać czas. I tutaj to jest bardzo, bardzo istotne.
Jak mogę wtrącić, wiele ludzi pyta się na przykład, ale ile ja mam tego czasu Panu Bogu ofiarować? Ile on tego chce? Bo ja nie mam czasu, ktoś mówi. I jest taka piękna przypowieść, która o tym wyjaśnia. Jest to przypowieść na przykład, są podobne te przypowieści. Przypowieść na przykład o talentach. Talent to nie jest też zdolność. Każdy dostał talenty według zdolności. Czyli talent to nie jest utalentowanie moje, że ktoś gra na organach, ktoś na skrzypcach, a ktoś maluje. Tylko talent to jest jednostka monetarna. To były pieniądze, które się otrzymywało za co? Za pracę. A pracowało się na przykład miesiąc, czas jakiś i za ten czas pracy każdy otrzymywał pieniądz, ileś tam talentów. Więc teraz ta przypowieść mówi, że jeden dostał jeden talent, inny 5, inny 10 i to było w sumie w tej przypowieści nieistotne, ile kto ma talentów. To było mało istotne, bo każdy miał inaczej. Istotne było to, żeby to, co każdy dostał, żeby to jednak właśnie wpuścił w obieg, rozwinął to. Więc ten talent to jest nasz czas. I ktoś z was jest emerytem na przykład i może ma więcej czasu, chociaż te babcie dzisiaj, dziadkowie to cały czas z wnuczkami, ale może ktoś ma mniejszą rodzinę i na przykład ma 10 talentów. A ktoś ma na przykład, jak niektórzy moi znajomi, 4 właśnie, jak pani Małgorzata, czy inni mają 5 dzieci i mają tego czasu mało, prawda? 5 dzieci to jak często się obcina paznokcie takim maluszkom? Co tydzień, co 2 tygodnie, a 5 dzieci to jest 100 paznokci, prawda? No to jak oni mają znaleźć czas? Im trudno jest znaleźć czas młodym małżonkom z 5 dzieci na przykład, a są i więcej. Więc jeden ma jeden talent, inny ma 10. Nieważne, ile ty masz tych talentów. Nieważne, czy masz dzisiaj dużo czasu, czy mało. Ważne jest tylko to, żebyś to, co masz, żebyś rozmnożył na wieczność, że tak powiem. Czyli masz dzisiaj mało czasu, 5 minut, dobrze, ale daj te 5 minut Jezusowi. Masz dzisiaj godzina, bo jest na przykład niedziela, dobrze, daj godzinę Jezusowi Chrystusowi. On nie chce, żebyśmy my codziennie 3 godziny spędzali w kaplicy. Nie. Może od mniszki klauzurowej tego chce, ale nie od wszystkich równo. Nie od wszystkich równo, ale jednak to jest istotne. Ten namiot spotkania, codzienna modlitwa, codzienny swój czas. Bo świat mówi, czas to pieniądz, a Kościół mówi, czas to wieczność. Bracia i siostry. Więc słuchajmy tego, bracia i siostry, i wchodźmy właśnie w ten namiot spotkania. Chciałbym wam, bracia i siostry, zacytować fragment z księgi sędziów. Jest o takim człowieku, który miał na imię Jozue. I tak pięknie jest, mi to bardzo, bardzo odpowiada to słowo, bardzo jest piękne, posłuchajcie, jest napisane tak w 2 rozdziale, jakby ktoś chciał sobie otworzyć teraz, czy może później, 2 rozdział Księgi Sędziów. Wówczas Jozue, rozesłał lud i poszli Izraelici, każdy do swojej dzielnicy, aby objąć ziemię w posiadanie. Służył lud Panu Bogu po wszystkie dni życia Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy żyli po śmierci Jozuego i którzy oglądali wszystkie dzieła Pana. Jozue, syn Nuna, był sługą Pana, umarł w wieku lat 110. A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami nastało inne pokolenie, które nie znało Pana. Zobaczcie, że jeden człowiek, jeden Jozue, codziennie chodził do namiotu spotkania, tak mówi Słowo Boże, i był sługą Pana, nie był sługą ludzi, tylko był sługą Bożym. I teraz całe pokolenie służyło Bogu, bo jeden przywódca, głowa tej wspólnoty, bo jeden ojciec w rodzinie, prawda, chodził codziennie do namiotu spotkania, chociaż na chwilę. Więc tak to jest definicja, to jest autorytetu. Jeżeli jeden służy Bogu, to i cała rodzina, i całe pokolenie służy Panu Bogu. A Jozuego zabrakło i już nowe pokolenie nie znało Pana, bo nie było człowieka, który znał Pana. Więc od twojej wiary, bracie i siostro, zależy los twojej rodziny. Od małżeństwa, od taty, od mamy zależy los dzieci, czy będą miały wiarę, czy nie. To jest bardzo ważne, bo Jozue, zanim został przywódcą, on codziennie był w namiocie spotkania, takim cichym adoratorem Pana Boga w namiocie spotkania. I jeszcze przeczytam jedno zdanie. Pan Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, bo Mojżesz siedział sobie właśnie też w namiocie spotkania. Pan Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, czyli tak osobiście po prostu. Jak się rozmawia z przyjacielem, pięknie zapisane. I teraz potem wracał Mojżesz do obozu, sługa zaś jego Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał się z wnętrza namiotu. Czyli był człowiekiem wewnętrznym, nie? On się nie oddalał z wnętrza namiotu, więc Pan Bóg też się nie oddalał z jego wnętrza. Więc jeżeli wy, bracia i siostry, małżonkowie, nie będziecie się oddalać od tego namiotu spotkania, jeżeli będziecie mieć swój codzienny czas, to i Bóg od waszej rodziny też się nigdy nie oddali.
Modlitwa osobista, rozważanie Słowa Bożego. No jeszcze teraz na góry nie wychodzimy, ale mamy kościoły parafialne i korzystamy z Eucharystii, korzystamy z sakramentów i w sakramentach, korzystając z tych sakramentów, też pogłębiamy relację z Bogiem. Powiedzmy, naprawiamy tą relację w sakramencie spowiedzi świętej, jeżeli ona została przez nas w jakiś sposób nadwyrężona, zerwana, i przyjmujemy Pana Jezusa w Eucharystii. To jest też bardzo, bardzo istotne. Także w ten sposób wiarę umacniamy. No i teraz już jesteśmy tacy zadowoleni, że tego Pana Jezusa już mamy w sercu, wobec tego nic nam nie jest groźne, idziemy w świat, no i właściwie nic co ludzkie nie jest mi obce, no ale to nie było hasło chrześcijańskie. I korzystamy, no zaglądamy na wszystkie strony, kupujemy wszystkie kolorowe czasopisma, wszystko czytamy, wszystko oglądamy, bo ostatecznie to jest dla człowieka, tak niektórzy mówią. Czy to jest rozsądne?
No, niekoniecznie rozsądne. My żyjemy. Niektórzy ludzie zastanawiają się, po co żyć, czy walczyć ze złem. My żyjemy po to, żeby czynić to, co jest miłe Bogu. Dlatego tą wiarę umacniamy i chcemy jej strzec, ponieważ my żyjemy dla Jezusa Chrystusa. Po to chodzimy do kościoła. Niektórzy ludzie pytają się, po co chodzi do kościoła. No, ja chodzę do kościoła po to, bo w kościele Jezus przychodzi do mnie w Komunii Świętej. On jest tym celem naszym. On, dlatego chcemy mieć wiarę. Bo po to, jak powiedziałem, Pan Bóg nas stworzył. My swoimi grzechami ani Bogu nie zaszkodzimy, że tak powiem. Ani swoją modlitwą nic mu nie dodamy. On po to nas stworzył, bo chciał być Bogiem z nami, chciał być nawet nie blisko nas, on chciał być w nas, a bliżej się nie da niż w Komunii Świętej. Więc my po to jesteśmy przeznaczeni, żebyśmy właśnie byli w Bogu, bo on chce być w nas.
I nie ryzykowali właśnie naszej wiary, obecności Boga w nas, na przykład wchodząc w takie sytuacje, że może właściwie co innego jest ważne, może jakieś właśnie zabobony odpukać trzy razy w niemalowany i tak dalej, to już też łagodna sprawa, ale ojciec zna poważniejsze sprawy, w które też ludzie wchodzą, no bo są propagowane szeroko. Różnego rodzaju wróżby, taroty, już nie mówiąc o takich już okultyzmie już takim poważniejszym. I niestety to wchodzi. Na Zachodzie już jest bardzo popularny zawód wróżki, zarejestrowany zresztą u nas również. I jeżeli wtedy chcemy wiedzieć więcej niż to, co powinniśmy wiedzieć, znać przyszłość, którą Pan Bóg jedynie zna, no to czerpiemy już nie ze źródła Bożego. I wtedy tej wiary już nie strzeżemy. Więc na czym polegać ma to strzeżenie wiary?
Właśnie, tam, gdzie nie ma wiary w Boga, tam jest wiara we wszystko innym, po prostu we wszystko. Dlatego tej wiary mamy strzec. Tu w Kościele szukać uzdrowienia, tu w Kościele szukać ratunku. Takim zagrożeniem na przykład jest szukanie zdrowia za wszelką cenę. Znam sytuację i są sytuacje, kiedy zły duch potrafi zesłać na kogoś chorobę. Potrafi. No potrafi burzę nawet wywołać. Tak było u niektórych świętych nawet chwilową. Zjawiska atmosferyczne. Potrafi, ale Pan Bóg z reguły nie pozwala, bo Pan Bóg tutaj rządzi. Ale niekiedy Pan Bóg dopuszcza do pewnych rzeczy. Dopuszcza. I teraz sytuacja taka, pomyślcie. Bo ktoś chodzi do uzdrowicieli na przykład i to jest czysta nieroztropność i brak strzeżenia tego, co mamy, bo po prostu powodujemy, że nie czuwamy nad sobą i diabeł przychodzi jak złodziej, okrada nas z łaski uświęcającej. Otwieramy swoje drzwi już nie na Chrystusa, ale na zło. Przypuśćmy tak, pomyślcie, bracia i siostry. Jesteś chora, jesteś chory. Jak powiedziałem, diabeł potrafi zesłać chorobę. Idziesz do lekarza. Lekarz mówi, ja tutaj nie widzę, prawda? Nic. Tutaj leczymy takimi lekami, takimi. Lekarz powie, no czysta jest pani, czysty jest pan. Ja nie wiem, co robić. I teraz człowiek trochę zdeterminowany, gdzie idzie, zamiast szukać na przykład namaszczenia chorych, który jest bardzo skutecznym sakramentem, idzie na przykład do bioenergoterapeuty. Albo jakieś uzdrowiciele, który tam jakieś różdżką, wahadełkiem, jakieś tam machają, odpromiennikami różnymi coś tam robią. Niby mają obrazy Matki Bożej u siebie i przywołują Matkę Bożą, ale to jest absolutnie złudne. Nawet oni sami nie wiedzą. I teraz przypuśćmy, kto działa. Dajmy na to, że w porządku, bioenergoterapeuta tobie pomógł. Idziesz, jesteś szczęśliwa, ale to nie tak. To po prostu zły duch zabrał to, co dał. Ale coś za coś. U niego jest zawsze coś za coś. Od tej pory, no, nie możesz się modlić, nie możesz się skupić. Trudno ci wytrzymać w kościele. No to przestajesz chodzić do spowiedzi regularnej, przestajesz chodzić do komunii. I to już diabłu starczy, prawda? Bo zwycięstwem diabła nie jest to, że o nim się nie mówi, bo mówi, dzisiaj zwycięstwem szatana jest to, że ludzie nie żyją w łasce uświęcającej. To jest zwycięstwo szatana, że człowiek popełni grzech, na przykład nie pójdzie do na mszę świętą w niedzielę. Jeżeli świadomie, dobrowolnie nie idę na mszę świętą w niedzielę, mam grzech śmiertelny. I przypuśćmy, zrobi to po Wielkanocy i potem na Boże Narodzenie znowu się człowiek wyspowiada, ale te ileś miesięcy żył bez łaski uświęcającej i nie chodził do komunii świętej. I tu jest tragedia, bracia czy siostro. Nie jaki ja mam grzech, tylko mój stosunek do grzechów. Bo byli święci, co codziennie się spowiadali. Byli ludzie, którzy i są, którzy ze słabości swojej nie chcą odrzucać Boga, ale w nałogu jakimś popełnią grzech śmiertelny co któryś dzień i oni idą do spowiedzi od razu. I ja się takich ludzi nie pytam, czy ty żałujesz. Dla mnie to jest piękne, że on nie chce iść spać bez łaski uświęcającej. A można małą głupotkę tylko zrobić i 10 lat nie być u spowiedzi. I tu jest dramat, że człowiek żyje bez Boga i jemu w porządku, prawda? To jest dramat. Więc zły duch potrafi dać chorobę, potem zabrać. Człowiek idzie, szuka zdrowia za wszelką cenę i o, mamy, prawda? Furtka dla złego ducha otworzona i zły duch przyszedł, okradł nas z łaski. A Jezus wielokrotnie mówił, czuwajcie, prawda? Czuwajcie. Święty Grzegorz, komentując Ewangelię, mówił o tym czuwaniu, że właśnie w taki sposób Gregoreo, czyli czuwać jakby na murach obronnych się stało. W taki sposób, bo zły zawsze wchodzi gdzieś tam, nawet tą drogą, którą kiedyś przetestował, którą nas zdobył, okradł nas z łaski, tą stroną znowu chce nas zdobyć. I Jezus Chrystus mówi, czuwajcie, strzeżcie tego, co macie, właśnie czuwajcie. Dla niektórych to będą miejsce, bo zawsze w tym miejscu się poślizgnąłeś, w tym miejscu zgrzeszyłeś czy zgrzeszyłaś, to w tym miejscu uważaj bardzo i czuwaj. Ktoś inny o tej godzinie, bo zawsze na przykład o tej 21 zgrzeszył, więc o tej godzinie właśnie czuwaj. Ktoś inny w spotkaniu z jakąś osobą zawsze zgrzeszył z nią na przykład, albo chociaż raz, to w spotkaniu z tą osobą czuwaj, unikaj spotkań z tą osobą, nie dlatego, że jest zła, tylko, że ty jesteś za słaby czy za słaba, żeby się z tym człowiekiem spotykać, bo tam właśnie przyszło zło. Właśnie czuwajmy, czyli strzeżmy tej naszej wiary. Jasna Góra, ona jest zbudowana jako twierdza, prawda? Ma wały obronne, mury wysokie, twierdza. I to jest pewien obraz. Tam mieszka Maryja, ona jest twierdzą, to co zresztą w Litanii Loretańskiej mówimy. Maryja, ale ta niewiasta to jest również Kościół, jako mury obronne, że to nas strzeże, kiedy my jesteśmy ukryci w Kościele. Strzec naszej wiary właśnie przez to, że jesteśmy we wspólnocie Kościoła. Nigdzie nie uciekamy, nie szukamy zdrowia poza Kościołem, nie szukamy. Tylko właśnie w Kościele mamy pełnię środków. Jest wiele sfer, gdzie ludzie nie strzegą swojej wiary. Na przykład takie popularne niekiedy sporty wschodnie. Można się spotkać z różnymi sportami wschodnimi. No jest mnóstwo takich rzeczy, przez które nawet zły duch potrafi działać. Tutaj u nas, w naszym społeczeństwie, w Europie jest tak, że tu jest Kościół, tu się modlimy, tam jest gdzieś Sejm, tam rządzą, tutaj jest boisko, czy jakiś klub sportowy i pływalnia i tam pływają, tam uprawiają sporty. A na wschodzie jest tak, że tam wszystko jest religijne. Wchodzą na przykład aikido, to jest przyzwanie tej religii, tej energii ki, jakiejś, prawda, pokłony komu? No bóstwom opiekuńczym. Na jednym ze zjazdów egzorcystów, proszę sobie wyobrazić, była tak zwana religia kalipariatu. I było pokazane jedna z tych możliwości, sport, niby nic, sumo. I teraz było pokazane, co to prawdziwe sumo. Co tam się robi? Wpierw, zanim w ogóle jest te panowie przytuszy, że tak powiem, wejdą na ten ring, czy jak to się nazywa, z takiej gliny, glinana taka jakaś mata, wpierw wchodzi kapłan, ubrany tak jakieś w pióra, takie różne dziwne rzeczy i ma na tacy jakieś jedzenie. Różne tam takie gastronomiczne, takie malutkie kęsy jakieś, no jakieś tam jedzenie, żywność. I teraz on tą żywność modli się nad nią, przyzywając bóstwo opiekuńczych, żeby chroniły i składa jako tą ofiarę, zakupuje w tej glinie na środku, potem ci panowie na ringu trochę do przyklepią lepiej, ale on tak, potem kadzą, tam się modlą i dopiero potem jest sumo i ten sport, tam wszystko jest religijne, a nie ma bóstw opiekuńczych, tylko są demony, które potrafią nas również skusić do tego, żebyśmy ich zaczęli przyzywać. Teraz tamci ludzie nie znają Jezusa Chrystusa. Oni tam nie znają Pana Boga, mają ograniczone poznanie, możliwość poznania Pana Boga, więc od Boga się nie odwracają tam to robiąc, bo nie wiedzą. Ale my, znając Boga, odwracamy się od Niego. Nieraz, no, to trudne są rozmowy. Nieraz mówiłem rodzicom, chcesz wysłać na aikido swoje dzieci? No to będziesz chciała kiedyś, jak będziesz miała dzieci wysłać, czy chciał, to nie chrzci ich dzisiaj. Nie chrzci ich, bo przez chrzest należą do Boga i wchodząc teraz w pewne sporty, w pewne religie inne, od Chrystusa się odwracają, więc bardziej są narażone na zło, na opętanie, na opresję, niż gdyby były nieoszczone, nie należały do Jezusa Chrystusa przez chrzest, to nie odwróciłyby się od Niego w taki sposób, prawda? Więc jak już jesteśmy ochrzczeni, chrzcimy dzieci, jesteśmy rodziną chrześcijańską, katolicką, to nie fałszujmy tej religii, wchodząc w inne religijności i strzeżmy naszej wiary przez naszą roztropność. Czytajcie wpierw, idźcie na przykład do instruktora karate, spytaj się, czy rzeczywiście tam nie ma jakichś mantr, czy tam nie ma jakichś na przykład medytacji transcendentalnych, czy nie ma tego wszystkiego. Badajmy, co jest dobre, a co nie, kochani rodzice.
No tak, jesteśmy umocnieni, zabezpieczeni, pilnujemy swoich dzieci i siebie, na uwięzi mamy oczy, nie czytamy czego nie potrzeba, nie oglądamy. No dobrze, ale no wiadomo, w dzisiejszym świecie wiara atakowana jest i wielu ludzi nie ma tej świadomości, którą już mamy my. Wobec tego, czy mamy siedzieć cicho i nie przyznawać się, że coś więcej wiemy, bo nas wyśmieją, bo ciemnogród, czy jednak mamy tej wiary bronić również publicznie, również właśnie w szkole, w klasie, na wywiadówce, pilnować tego, żeby atmosfera była chrześcijańska. Nie tylko w naszym domu, ale i w otoczeniu naszym.
Mhm. Właśnie mamy bronić naszej wiary i potrzebujemy takiej apologii, apologetyginowej w naszej wierze katolickiej, takiej spokojnej, inteligentnej, ale jednak przekonywującej obrony naszej wiary przed dzisiejszymi zarzutami. Taka amunicja na pewno jest potrzebna na naszym duszpasterskim froncie i w naszych rodzinach. Kiedyś pewien kapłan znajomy, katecheta w Częstochowie, pokazał mi podręcznik do religii, do szkoły, nie pamiętam jaka to była szkoła, ale już dla starszych trochę młodzieży, i powiedział tak, Marcin mówi, jak ja mam z tego uczyć? I kilka tematów mi pokazał, rzucił trochę z rozżaleniem i no jak widziałem niektóre rzeczy, to rzeczywiście trochę takie mdłe były pogadanki, bez pomysłu, bez ognia, nie? Bez jakiegoś fascynacji, tylko takie mdłe trochę. No pewno są i lepsze, na pewno są, ale chodzi o to właśnie, że ten rok wiary, w którym jesteśmy, jest dobrym momentem, żebyśmy sobie to jakąś o tą nową apologetykę, jakieś tutaj odpowiedzi sobie szukali, bo na przykład wiele osób starszych przychodzi, czy w sile wieku i mówią, ale mój syn nie chodzi do kościoła, bardzo wiele osób, i to was pewno słuchających, a moja córka nie chodzi już do kościoła, ty masz 40 lat, 50 lat, oni są młodzieżą, czy już nie, i nie chodzę do kościoła. A ja się wtedy pytam, a co im pani mówi, że mają chodzić? No chodź, bo tutaj, bo trzeba. Ja mówię, no to ja bym nie chodził. No jak chodź, bo chodź. O, bo tutaj piekło, no to jeszcze lepiej, nie? Na to nie pójdą. Dlaczego mam chodzić do kościoła? I wtedy się pytam, a pani dlaczego chodzi do kościoła? No bo trzeba, no bo tradycja, no bo wszyscy. O, no to bez sensu. Jak wszyscy tak robią, no to dziękuję bardzo. Dlaczego chodzimy do kościoła, prawda? Po co ja chodzę do kościoła? No właśnie, i ludzie nie wiedzą. Więc jak można obronić swoją wiarę na przykład w domu, kiedy ktoś sam tej wiary nie ma i on nie wie, po co chodzi do kościoła? A ja chodzę do kościoła, ja chodzę do świątyni po to, bo w świątyni Jezus Chrystus przychodzi do mnie. Po to idę do kościoła, bo niektórzy mówią, jestem wierzący, ale nie praktykuję, prawda? No, bo Pan Bóg jest wszędzie. No, Pan Bóg jest wszędzie, ale ja nie wszędzie Boga mogę przyjąć, tylko w kościele On przychodzi do mnie, w sakramencie. A Jezus nie mówi, kto się modli, ma życie wieczne. Z całym szacunkiem, nie widziałem tego, ale mówi, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Czyli jak ja przyjmuję Boga w Komunii Świętej tu, na ziemi, no to po śmierci, święty Janek mówi, że śmierć nic nie zmieni, też Boga tak samo przyjmę. A jak tu Bogu mówię, a nie, dzisiaj nie idę na mszę, nudna jest ta msza, nie chcę z Tobą być, nie, Boże, znowu Ty, no to jak umrę w tym, to samo będzie, powiem Bogu, nie chcę z Tobą być. Dlatego ja chodzę do kościoła, bo tam Jezus Chrystus przychodzi do mnie, po to się idzie. A jak ktoś nie jest w po spowiedzi, prawda, nie spowiada się, to potem do komunii nie może przyjść. No to co z tego, że jestem w kościele, jak Boga nie ma we mnie, bo na przykład mówię, nie chcę iść do spowiedzi, nie? Więc żeby tej wiary bronić, musimy też mieć jasne argumenty, klarowne, czyste. Sami musimy wiedzieć, po co my wierzymy, żeby to obronić, nie?
Dziękuję bardzo. To może tyle tytułem wprowadzenia, bo czas mija, a myślę, że słuchacze uzupełnią, zresztą są to rozmowy niedokończone, ale jest to po prostu inspiracja do tego, by jednak zastanowić się w roku wiary nad tą naszą wiarą, czy ona jest tylko dlatego, no bo tak trzeba, bo tak rodzice, bo tak jakoś się przyzwyczaiłem, czy rzeczywiście chcę być razem z tym, który mnie tak bardzo ukochał, że oddał swoje życie za mnie i w jaki sposób powiedzieć mu, że dziękuję, że jesteś, dziękuję za to, co mi dajesz. Tyle jest do dziękowania i no tak jak rodzic się cieszy, kiedy dziecko przychodzi i cieszy się z czegoś, co otrzymało od rodzica. To jest bardzo miłe, niż jak mówi tylko daj to, prawda? No, także zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Przypomnę numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
W życiu bywają takie dni, kiedy piękno świata coś przesłania ci. Uwierz w siebie, dobrych ludzi, miłość w Boga cię nie zgubi. Trzeźwo spójrz, a zobaczysz to, co chcesz. To, co tylko chcesz. Broń uparcie wiary swej. Gdy zbłądziłeś, przyznaj się. Pogody ducha, danej od Boga, nie zmarnuj, lecz się zmień. Pogody ducha, danej od Boga, nie zmarnuj, lecz się zmień. Szatańskich pokus moc, ty nie kosztuj żadnej z nich. Swą silną wolą, czystym rozumem, zmieniaj to, co zmienić umiesz. Trzeźwym bądź i przekazuj prawdę tą. Tylko prawdę tą. Broń uparcie wiary swej. Gdy zbłądziłeś, przyznaj się. Pogodę ducha, danej od Boga, nie zmarnuj, lecz się zmień. Pogodę ducha, danej od Boga, nie zmarnuj, lecz się zmień.
Kochani rodzice, dziś w audycji do małżonków i rodziców temat wiary umacniać, wiary strzec i wiary bronić. Naszym gościem jest ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin z Jasnej Góry, ksiądz egzorcysta. Mamy telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Witam serdecznie ojca. I taka refleksja przychodzi.
A kogo witamy?
Tak potrzebne jest. Takie
jakie spotkanie. Imię pani jest?
Stanisława. Tak potrzebne są takie właśnie spotkania, tego typu audycji. W tych czasach takiego zagubienia, gdzie no, nie tylko my, jak to mówię, troszkę starsi, ale i młodsi, gubimy się. Widzimy w kościołach, no jest nas może nie za dużo. Dlatego może są potrzebne jakby środki takie jak Radio Maryja, które będą mówić o tym problemie, o tym dzisiejszym jakby możliwości jakby bycia blisko Pana Boga, bo jeżeli nie będziemy blisko Pana Boga, to się po prostu w tym życiu zagubimy, a jesteśmy jakby przechodniami i przed nami życie, które długie życie wieczne. To tylko tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy Pani Stanisławo.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Małgorzata z Warszawy.
Witamy.
Audycja na tyle fascynująca, że ja musiałam zadzwonić. I króciutko dwa wątki, bo wydają mi się bardzo ciekawe. Bardzo się cieszę, że ksiądz Marcin mówił o Jozuem. Powiem szczerze, jestem prywatnie fanką tej postaci biblijnej, bo jest to moim zdaniem niezwykła historia, jak recepta właściwie, jak dobrze przeżyć życie. W tym młodzieńcu, który jakby dobrze zaczął życie i dlatego dobrze skończył. On po prostu od wczesnej młodości jakby szukał Pana, znalazł Go i był Mu wierny. I to naprawdę jest postać niezwykła. I w związku z tym, jako mama trzech dorastających córek, chciałabym Wam podziękować za poruszenie, bo to dzisiaj wybrzmiewało, wątku naszej troski o młode pokolenie. Wydaje mi się, może taka refleksja, może się jak się tym podzielę, to ktoś spojrzy na to właśnie w ten sposób, może skorzysta. Ja długo się zastanawiałam, w jaki sposób o Bogu mówić moim dzieciom, żeby to było dla nich strawne, bo my jesteśmy we wspólnocie domowego kościoła i zawsze z mężem, z Markiem i zawsze się zastanawiałam, co zrobić, żeby one nie uciekły z kościoła, jak my zaczniemy je tak tą naszą pobożnością przyciskać do muru i w pewne formy wtłaczać, co zrobić, żeby to był ich wybór, a nie rodziców, żeby pobożność kościółkowa rodziców nie dobiła religijności żywej i wiary naszych dzieci. I przypomniał mi się wtedy, będziecie zdziwieni może, ale to autentyczne, przypomniał mi się Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis. I pamiętam, jak byłam nastolatką, po raz pierwszy czytałam tę niezwykle piękną książkę. I była tam jedna z chrześcijańskich postaci opisana przez Sienkiewicza następująco. Ta postać nazywała się Glauk Lekarz, Lekarz Glauk. I był to chrześcijanin, który oddawał życie za Jezusa. Natomiast w świadectwie swojej wiary był postacią tak oschłą i suchą, tak pozbawioną radości, tak właśnie surową i jakby wymagającą względem całego świata, ale również względem siebie, że tam już niewiele miejsca zostało jakby na człowieczeństwo w tej postaci. Wszystko było tylko literą prawa i takim, jakimś takim ciemnym nawet, powiedziałabym, zaufaniem do jakiejś wielkiej mocy Boga, ale tam na miłość nie było już miejsca. I wtedy doszłam do wniosku, że jeżeli kiedykolwiek ja mam autentycznie poruszyć serce moich córek, moich dzieci, to moje świadectwo musi być radosne. Bo mam takie wrażenie, że my czasami jakby nie doceniamy tego, że wprowadzając młodych w wiarę, w życie Kościoła, proponujemy im jakieś show, jakieś, nie wiem, death metal niemal w Kościele, żeby wyjść naprzeciw ich modzie, ich oczekiwaniom takim nastoletnim, ich jakimś wyobrażeniom, jak fajnie i wesoło i z fajerwerkami powinno być. A myślę sobie, że naprawdę nie, bez kompleksów, spokojnie możemy my dorośli proponować im sprawdzone od setek lat stare formy modlitwy i jakby w tej formule pozostać, natomiast dodać do tego jakość radosnego świadectwa, to nie nowe formy, nie koncerty death metalowe w kościołach, nie dyskoteki, ale właśnie jakby radość świadectwa poprzedniego pokolenia, czyli mojego, czy moich rodziców, moim zdaniem utrzyma młodych w kościele. Bo to, że musimy o nich walczyć, to bardzo dziękuję, że to dzisiaj wybrzmiało, bo wydaje mi się to niesamowicie ważne. Mam takie przekonanie, że to jest naprawdę niezwykle ważne pokolenie, to, które wychowujemy teraz, że ono albo obroni cywilizację chrześcijańską i wiarę w Polsce, albo odda walkowerem, pójdzie w to, o czym ksiądz Marcin dzisiaj mówił, w te wszystkie nowe mody, nowe kultury, nowe duchowości, religijności, które są czasami bardzo atrakcyjnie opakowane i jakby wsiąkną nam w to. I to jest właśnie ten drugi wątek, bo przyznam się, to mi też jest bliskie. Mam zaszczyt, honor, nie wiem, no tak to nazwę już ładnie, współpracować z księdzem Marcinem przy takim sympozjum Magia Cała Prawda.
To raczej ja współpracuję z panią. Pani Małgosia tutaj jest koordynatorką.
Robimy kawał dobrej roboty, mam nadzieję, dzięki temu, że Pan Bóg na to pozwala, jakby błogosławi. To oczywiste, więc jakby też bardzo dziękuję za poruszenie tego wątku, bo ksiądz Marcin jako egzorcysta ma do czynienia z ofiarami różnych eksperymentów duchowych i właśnie ocierających się o ten temat okultyzmu i wiem, że wielu młodych właśnie o to też się potyka. Także bardzo dziękuję też serdecznie za poruszenie takiego klimatu. To nie jest czas, żeby może te wątki rozwijać, ale jestem bardzo wdzięczna za waszą troskę o młodych, właśnie w kontekście tego, jak ich w kościele utrzymać, bo oni muszą, może jeszcze jedna uwaga na koniec. Moim zdaniem nie utrzymamy ich w kościele, jeżeli nie pokażemy im również prawdziwej historii kościoła. Podręczniki historii serwowane w tej chwili w szkołach przekłamują wszystko, co się da niestety, a nauczyciele też wychowani na podobnych podręcznikach pokolenie wstecz nie są w stanie odszyfrować prawdziwej historii Polski, Kościoła, Europy, świata w związku z tym. I nasi młodzi, moim zdaniem, to pokolenie nie mają świadomości, jak niesamowicie piękna i budująca jest historia Kościoła i jak, w jaki sposób chrześcijaństwo w ogóle ucywilizowało ludzkość. I myślę, że jakby zapoznawanie ich, naszych współczesnych młodych, z prawdziwą, równa się niezwykłą historią Kościoła i chrześcijaństwa spowoduje, że oni z kompleksów krucjat, papieżyc, błędów, czy ścigania czarownic i Bóg wie tam jakichś innych jeszcze efektów specjalnych z podręczników współczesnej historii, przejdą do myślenia uniwersalnego o Kościele. Bo oni muszą obronić tę cywilizację. Mamy wychować pokolenie rycerskie. No i teraz zadanie dla nas dorosłych, żeby dać zbroję i pokazać, jak się walczy. Strasznie trudne, ale myślę, że damy radę, no chyba damy, co?
Wrócimy
także
do tego
dziękuję
tematu.
Serdecznie, kłaniam się wam, dziękuję za tę audycję.
Dzięki Małgosiu, droga.
Pozdrawiam z
dziękuję
Bogiem
bardzo.
I słucham was z radością naprawdę i pozdrawiam.
Dziękujemy za twoją obronę wiary naszej właśnie przez to sympozjum Magia Cała Prawda. Małgosia Nawrocka, on też jest pisarką i powieści antymagicznych właśnie, naprzeciw Harry'ego Pottera. Ona pisze właśnie dla dzieci, żeby bez tej magii czarnej, prawda, i w ogóle magii.
No dzięki, no rzeczywiście każdy walczy gdzie może, jak może, także wspieramy się nawzajem i cieszę się, że jestem po waszej stronie, bo wiem, że jestem po dobrej w związku z tym. Wszystko na swoim miejscu. Także Bóg zapłać i dzięki.
Bóg zapłać. Te sympozja po całej Polsce już szereg lat jeżdżą. W Toruniu 2 razy było, Magia Cała Prawda, 2 tygodnie temu w Bydgoszczy. Także można starać się, żeby...
Teraz Mysłowice, 12 czy 13 chyba w sobotę.
Żeby w naszym mieście, w kolejnym mieście też było. To już zależy od inicjatywy słuchaczy.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Nie będzie pochwalony jest Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Piotr Mazowsza mówi. No, bardzo ładny temat. Cieszę się, że akurat się dozwoniłem, bo próbuję kilka razy.
Może pan powtórzyć swoje imię?
Piotr.
Dziękuję bardzo. Słuchamy.
Ja chciałem takie coś o takim czymś powiedzieć, bo tu jest o działaniu szatana mowa.
Również.
Jak on tą moc ma właśnie...
Przede wszystkim o Panu Jezusie i mocy Pana Jezusa, no ale
tak,
dobrze.
Tak, ale o czym chcę powiedzieć. Taka bardzo dawno zdarzenie było nad Balatonem, ten wypadek, prawda? Pamiętają wszyscy na pewno, jak to tam było. I to był organizatorem franciszkanin, brat Stefan ze Stoczka. Jak słyszę, to go pozdrawiam serdecznie. No i on tam właśnie organizował, różni ludzie jeździli do tego Medjugorja. I tacy dobrzy, i można powiedzieć źli, że tak w cudzysłowie, różni. No i cały ten opis był, to w naszym dzienniku było opisane. Ja to czytałem i tak się dziwnym trafem, że podczas postoju na Węgrzech pozamieniali się miejscami ludzie, właśnie ci poginęli, niby to ten szatan tak polował na nich, jakby w cudzysłowie mówiąc, żeby ich zabrać, żeby nie pojechali do tego Medjugorje, się nawrócić, bo tam się jeździli nawracać.
No i skąd my to możemy wiedzieć?
No właśnie zginęli ci dobrzy, a ci źli pojechali się nawrócili. Także no, nie ma szans ten szatan w porównaniu z Panem Bogiem, także nie ma co się martwić o to. Mi się tak wydaje, co?
Nie ma co się martwić. No mamy się martwić o Pana Boga i o naszą zażyłość z Bogiem. No, naprawdę, ja bym tu nie sugerował, że szatan ich zabrał. Księga Mądrości mówi, że Bóg odbiera życie człowiekowi, żeby się nie odmieniły jego myśli. Widocznie dla tych ludzi to był najlepszy moment, żeby odejść do Pana. Ja bym raczej takiej wersji się trzymał, bo Bóg jest dawcą życia.
Tak, właśnie to jest ciężko zrozumieć, bo nawet ten brat Stefan mówi, że wszystko było w porządku, no i dochodzę do wniosku, że to było działanie szatana, że ten autobus się przewrócił do góry kołami, prawda, i on tam leżał przygnieciony i no tam było jeszcze dużo można na ten temat mówić, ale to
właśnie. Dobrze, dziękujemy bardzo panu.
Dziękuję, Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Jednak Pan Bóg nas chroni, naprawdę. Ja nieraz mówię ludziom tak, żebyście wy uwierzyli w moc Boga, jak wy wierzycie w moc szatana, nie? Żebyście wy uwierzyli, jaką wielką Bóg ma moc. Naprawdę. Bo On jest Panem życia i śmierci. Pan Bóg. Więc...
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Franciszek z Dolnego Śląska. Ja mam takie krótkie pytanie i myślę, że dużo czasu nie zajmę. Koleżanka się wybiera właśnie na zebranie rodziców jako lektura szkolna Harry Potter. Chodzi mi o... Właściwie my wiemy, dlaczego nie powinno się czytać tej lektury. Natomiast w gronie rodziców jakby ksiądz mógł powiedzieć takich kilka krótkich argumentów. Wiadomo, że to jest ograniczony czas przebywania i też jak gdyby no, rozwinięcia tego tematu, ale no, poczuwamy się też do tego, żeby jak gdyby swoim przykładem też świadczyć o tym, że Jezus jest naszym Panem, a nie złe duchy. Bardzo proszę o jakieś krótkie kilka argumentów, żeby można było rodzicom powiedzieć, dlaczego nie. Dziękujemy.
No właśnie pani Małgorzata Nawrocka, która dzwoniła wcześniej, ona właśnie jest na sympozjach Magia Cała Prawda, prowadzi wykład właśnie o tym, dlaczego nie Harry Potter. Więc ja bym miał do pana po pierwsze, żeby, i zresztą kto chce, niech sobie wpisze w YouTube, prawda, wiemy co to jest, a jak ktoś nie wie, to przynajmniej będzie okazja, żeby ze swoimi wnuczkami porozmawiać. Wnusiu, włącz mi YouTube, nie? Może wnuczki się zdziwią, co ta babcia chce dzisiaj? Właśnie włączcie, poproście swoich wnuczków, czy sami to zróbcie i tam wpiszcie Magia Cała Prawda, Małgorzata Nawrocka czy Harry Potter i posłuchajcie wykładu właśnie pani Małgorzaty, która to 45 minut mówi o tym, dlaczego nie Harry Potter. Po pierwsze, z tego co pamiętam i tutaj wiemy, że była ta powieść pisana no, na podstawie również Biblii Szatana. Tam są normalnie rytuały, tam jest jakby obraz czarnej mszy, prawda, opisany. Jak to robić? To po pierwsze...
To nie jest zabawa.
To nie. Diabeł się nie zna na zabawie. A po drugie to jest no, wchodzenie w taki świat gnozy. No. To może jeszcze nie będzie nikt opętany przez to, że to tylko czyta. Chociaż nie wiem. Ja takiego przypadku nie widziałem, co nie znaczy, że nie może być. Ale jednak utożsamienie się z tym. Kiedyś były wróżki, w sensie w powieści czy bajek, ale to były jakieś właśnie to, co pani Małgorzata mówi, do niej odsyłam, jakieś te takie elfiki, różne stworki, których nie ma tak naprawdę, nie? Tutaj jakaś wróżka, nagle wróżka wyskakuje znikąd, prawda? No każdy wiedział, oglądając to, że to tak naprawdę bajka, bo tego nie ma. A dzisiaj w Harry Potter tymi magami są zwykli chłopcy. I co potem mobilizuje do tego, żeby wasze dzieci w domu również to samo robiły, wróżyły. I kiedyś w bajkach zło zawsze było tłumione przez dobro. Dobro zawsze wygrywało. A tutaj, prawda, no to zło jest przedstawiane jako coś fajnego, fantastycznego, jako dobro, więc... Także to, a na tle Biblii Szatana trzeba bardzo, bardzo uważać. Na przykład autorem Biblii Szatana jest Lawej, którego to jednym z głównych przesłań było jakie hasło? Róbcie co chcecie. No to symptomatyczne, prawda?
Skąd my to znamy?
No właśnie. I skąd to jest? A Pan Bóg właśnie nie mówi róbcie co chcecie. Kiedy mama kocha swoje dziecko, to mówi tego kochanie nie rób. Daje po prostu przykazanie dziecku. Tego nie rób. Nie musi nawet tłumaczyć, bo się oparzysz, bo będziesz płakać, bo będziesz cierpieć, bo się poranisz. Po prostu mówi nie wolno ci tam podchodzić. Nie wolno, to jest przykazanie. Po co? Bo mama kocha i chce ochronić. Jak mama nie kocha, to wtedy powie, a sobie rób co chcesz, co mi obchodzisz. I tak samo Pan Bóg, ponieważ obchodzi go mój i twój los, daje nam przykazania, żeby nas ochronić. Mówi Adamowi i Ewie, nie jedźcie tych owoców, bo umrzecie. To ja, Bóg, nie chcę, żebyście umarli, żebyście cierpieli, więc daje przykazania. A róbcie, co chcecie, to znaczy, nie obchodzicie mnie w ogóle, jeżeli ktoś taki mówi, a wiemy, kto to mówi, prawda? Więc miłość właśnie... No, ogranicza, daje przykazania konkretne, wymaga.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Ewa z Podlaskiego.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Ja chciałam się zapytać, nie wiem, czy ojciec Marcin mówił o, znaczy tak tylko wspomniał, o opresjach i dręczeniach. Kiedy można dać przyzwolenie, nawet nieświadome, dla złego ducha i na czym to w ogóle polega, to opresje i dręczenia? Czym to się w ogóle różni? Bo wiadomo, że to czymś się różni od opętania, ale ja tylko dokładnie nie wiem. A drugie pytanie, czy można, znaczy się nie powinno, ale czy można się narazić na działanie złego ducha przez korzystanie z pomocy jasnowidzów? I czy to w ogóle jest, czy jest coś takie jak jasnowidz? Bo wydaje mi się, że nie ma. Ale niektóre osoby uważają, bo teraz jest taka sprawa, że zginęła dziewczyna w Warszawie i niektórzy sugerują, żeby tam korzystać z pomocy jasnowidza, żeby ją odnaleźć, taka młoda dziewczyna. I jeszcze, czy może być niebezpieczne dla duszy człowieka, dziecka, czy nastolatka, czy no, młodego człowieka, palenie kadzidełek? Takich hinduskich, no nie wiem, czy tam sprowadzanych skądś, czy w jakimś sklepie, bo słyszałam, że można palić takie kadzidełko na cześć jakiegoś tam złego ducha, którego nie jest wypisane na tym.
Na tych pudełkach. Wypisane.
I tak, czy to ma, i czy to ma, może mieć wpływ na to, że potem ta osoba nie przestaje chodzić do kościoła? No bo ja mam takie osoby bliskie, które no, korzystały z tego, nie wiem, czy tam miały jakiś wpływ. To może nie tak jakoś często bardzo, ale że z tego korzystały i one nie miały tego świadomości i teraz nie chodzą do kościoła. Nie można w ogóle, bo czasami jest tak, że to rodzice mogą dawać przykład, mogą też wychowywać do wiary, ale co jest wtedy, jeżeli to koledzy czy jakieś takie złe towarzystwo może po prostu wprowadzić w te takie złe praktyki i wprowadza w ten grzech i potem to już dla tej osoby nie jest grzech. Tylko to jest normalne.
To się przyzwyczaja, ale to nie znaczy, zadanie. Że nie jest grzech. Zadanie
dobrze,
rodziców
to ja
dbać.
Się złączam. Proszę o te trzy pytania.
Dzięki Pani Ewo.
No z tymi kadzidełkami. Ja mam taką po prostu zasadę, no zdrowy, ja jestem facet, no myślę po prostu, jak nie wiem, czy trucizna, to nie piję, nie biorę, no bo nie wiem, czy trucizna. Skoro ktoś mówi, że tam są imiona demonów, no to nie będę tego palił, prawda? Jeżeli ktoś by zabił mojego tatę, no to ja po prostu, no chyba nie mógłbym sobie na pudełku mieć nazwiska zabójcy mojego taty, jeszcze sobie palić coś tam, czy mieć posążki jakichś bóstw różnych, prawda, na swoich ścianach. No jeżeli ktoś ci zabije najbliższą osobę, to będziesz jego portret sobie wieszać i spać pod tym? No moje serce by powiedziało, nie Marcin, co ty robisz? Więc to jest to samo. A że ktoś powie, a to dla żartów sobie coś robię, w ogóle pewne rzeczy, czy wywoływanie duchów, czy cokolwiek, dla żartów, albo ja nie wiedziałem. U złego ducha to nie ma, no to ja mogę nie wiedzieć, że łykam truciznę. I co z tego, że ty nie wiesz? Trucizna jest trucizną i działa bez względu na to, czy się tego śmiejesz, czy nie, czy to sobie dla żartów robisz, czy nie dla żartów. Spróbuj truciznę dla żartów wypić. No i co?
Trucizna nie żartuje.
No właśnie.
Czy korzystać z jasnowidzów?
No nie wolno nam korzystać z jasnowidzów. Pan Bóg w kościele swoim, we wspólnotach na przykład charyzmatycznych daje dar proroctwa, ale jest to zawsze dar przy kościele i zawsze tam, gdzie jest kapłan. Więc tylko wtedy możemy, a też nie wszystkie proroctwa, dla naszej też pokory, żebyśmy czasem w pychę nie urośli, bo pycha jest największym naszym wrogiem, żebyśmy nie urośli w piórka. Nieraz proroctwa się nie sprawdzają, ale jeżeli ktoś ma dar proroctwa i posługuje w kościele, powtarzam, we wspólnocie kościoła i tam, gdzie są kapłani, tam, gdzie kapłan jest, zawsze kapłan musi być, wtedy można korzystać z tego daru proroctwa. Pan Bóg daje go, oczywiście jest taki dar, ale wszystko inne bez kościoła, te jasnowidzenie, no to nie wolno nam z tego korzystać. Diabeł, szatan, on nie zna przyszłości. Zły duch, no żaden anioł nie zna przyszłości, więc nie wie, co będzie kiedyś, lecz na przykład gdzie ktoś się znajduje, albo jakaś rzecz ukryta, gdzie się znajduje, no on wie, przecież ma no, dobre poznanie, więc potrafi coś wskazać. Ale jeżeli ktoś idzie do takiego jasnowidza, czy do jakiejś wróżki, czy do kogoś takiego, no to jeżeli rzeczywiście się to potwierdza, to już jest źle, bo znaczy, że wtedy diabeł zadziałał i wtedy znowu będzie coś za coś, prawda? Więc ma to potem wpływ na naszą sferę religijną, no bo o to złemu duchowi chodzi. Więc tylko w kościele trzymajmy się kościoła i trzymajmy się kapłanów. I wtedy jak kapłan jest gwarantem wiary tutaj, więc trzymajmy się tego.
Opresja, dręczenie, opętanie.
No to już myślę, że większość osób wie. Opętanie to jest wtedy, kiedy demon, diabeł mieszka w ciele człowieka i wtedy działa od wnętrza jego ciała. A opresja czy obsesja to jest działanie zewnętrzne złego ducha, potrafi działać na ciało człowieka też, potrafi działać na przedmioty, na zwierzęta również, bo potrafi pewne rzeczy przesuwać, coś robić. No jeżeli człowiek na to pozwala w jakiś sposób, ale też Pan Bóg niekiedy dozwala na takie coś. Posłuchajcie, bracia i siostry, wie Państwo, przychodzi kobieta, taki przypadek powiem. Przychodzi kobieta, w domu coś się dzieje. Pasa do zębów sama leci. No nie będę tam mówić, bo to nie jest w ogóle istotne, ale po prostu była opresja związana z przedmiotami. I ona po prostu już przestała się nawet tego bać, ona już po prostu miała dosyć. Już nie dało się żyć. I no, mieszkają tam w gospodarstwie, na podwórku na przykład, no, parkują samochód w garażu, rano przychodzą, samochód stoi w spak, tu ściana i tu nijak wyjechać, prawda? Po prostu nie dało się żyć. I no i teraz co? Rozmawiam z każdym po kolei. Mąż, żona, dzieci, babcia, wpierw było poświęcenie tego domu. Poświęcenie wszystkiego, egzorcyzmowanie, czyli żeby poświęcenie się poświęca Bogu, ale egzorcyzmowanie polega na tym, że zanim się poświęci Bogu też, wpierw nakazuje się złemu duchowi, żeby odstąpił od tego miejsca, dlatego egzorcyzmowanie. No i po egzorcyzmowaniu nic to nie dało, znowu to samo. Więc jeszcze raz, właśnie rozmowa z każdym po kolei. To są długie rozmowy, bo się pytam, co po kolei, czy czegoś nie było. I co się okazało? Okazało się, że Pan Bóg Pan Bóg dopuścił. Oczywiście dla największego dobra. Okazało się, że problem był z babcią. Babcia, no, popełniła dawno, dawno temu grzech aborcji. To było bardzo dawno. Nikt nie wie, o czym mówię, o kim mówię, dlatego mówię. Popełniła taki grzech i po prostu bała się tego powiedzieć, a to były czasy po wojnie. Później zupełnie w demencji zapomniała o tym. A to jest grzech ekskomuniki przecież. I teraz co Pan Bóg miał zrobić? Przecież ona szła może do spowiedzi, nie wiem, czy szła, ale ja nie spowiadam ludzi, przy których egzorcyzmuję, żeby nie mieć właśnie nie mieć związanych ustępstw spowiedzi. Więc kto inny wyspowiadał, ja na rozmowie doszedłem do tego, że po prostu takie coś się stało. Co Pan Bóg miał zrobić, żeby ona nie umarła w grzechu śmiertelnym? Człowiek idzie do spowiedzi, kapłan cię nie pytał wszystkie grzechy, a przed egzorcyzmem właśnie pyta. Dlatego Pan Bóg dopuścił do działania złego ducha. Po co? Żeby ta kobieta się wyspowiadała, żeby przyjechał ksiądz, się konkretnie o coś spytał i ona żeby sobie przypomniała. Więc zły duch jest zawsze na usługach Pana Boga. Tu Pan Bóg zwyciężył i Pan Bóg dopuścił do działania złego ducha, żeby ją nawrócić po prostu, żeby ona się wyspowiadała, żeby nie umarła w ekskomunice. Jak dobry jest Pan Bóg, nawet zło nieraz, nawet i to była opresja związana z przedmiotem. Więc myślę, że to taka jest różnica.
Ojciec Marcin Ciechanowski jest naszym gościem. Proszę Państwa, 23.09 się zbliża. Chwila muzyki.
Drodzy Państwo, podam informację o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 11 do 13 października w Elblągu, w Jaworznie, w Kaliszu i w Łodzi. W Elblągu zgłoszenia przyjmują Państwo mareccy pod numerem telefonu 509 542 059. Powtarzam, 509 542 059. W Jaworznie Państwo kędziorscy 508 081 890, powtarzam, 508 081 890. W Kaliszu Państwo szymańscy pod numerem telefonu 62 764 50 97, 62 764 50 97. W Łodzi Państwo Pawlak 518 902 490. Powtarzam, 518 902 490. To tyle w tym terminie na razie. I uaktualnienia na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl.
I zapraszamy Państwa na kolejne audycje dla małżonków i rodziców 8 października za tydzień. Jak żyć z darem płodności i cierpieniem niepłodności? Ksiądz Jarosław Ogrodniczak i Państwo Ilona i Adam Kuźnikowie. 15 października. Jak wierzyć, to bez żadnego ale. Ojciec Stanisław Przepielski, ksiądz Szymon Mucha, siostra Wioletta Ostrowska. Wszyscy są redaktorami miesięcznika Różaniec. 22 października temat małżeństwo, to znaczy razem, a nie osobno. Ksiądz Artur Godnarski i pan Robert Kościuszko. Serdecznie zapraszamy, a dzisiejszy temat dotyczy obrony wiary. Wiarę umacniać, wiary strzec i wiary bronić. I odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Małgorzata z Katowic dzwonię.
Witam
serdecznie. Słucham audycji z ogromnym zainteresowaniem i chciałam poruszyć taki bardzo, bardzo trudny temat. Ten temat poruszyła moja fundacja w tej chwili, to jest kampania na całą Polskę. Umierają dzieci, bardzo często nie nazywane dziećmi, tylko w brzydki sposób płodami, odpadami medycznymi. Chodzi o takie dzieci, które umierają w trzecim, w czwartym, w szóstym tygodniu ciąży, czy jeszcze chwilkę dalej. To są dzieci poczęte, to jest życie poczęte. Powiem szczerze, mamy ogromne wsparcie Kościoła, jeśli chodzi o tą kampanię. Natomiast szpitale nie informują rodziców po poronieniu, jako że jest to aż 40 tysięcy mniej więcej rodzin rocznie. Szpitale nie informują zupełnie o tym, że rodzice mają prawo do pochowania swojego dziecka. Po prostu jest to dla szpitala kolejny przypadek. Przypadek, który kolejna kobieta, która poroniła, która w brzydki sposób jest informowana o tym, że płód przestał żyć, serce przestało bić. Proszę przyjść za tydzień, zrobimy, brzydko mówiąc, przepraszam za słowo, skrobankę i pójdzie pani do domu. Podsuwany jest tym kobietom dokument zrzeczenia się praw do pochówku, czyli nie mają do tego prawa. Natomiast one są w tak ogromnym szoku, że ten dokument podpisują. Chciałam zapytać, ponieważ moja fundacja pomaga takim rodzinom, bo to nie tylko mama traci dziecko, ale również tata traci dziecko.
I rodzeństwo
Tak. Natomiast te rodziny bardzo często odsuwają się od Pana Boga, obwiniają Pana Boga, że zabrał im dziecko. My mamy koordynatora duchowego, że tak powiem, z racji tego, że ta kampania jest skierowana na to, żeby bronić życia poczętego, żeby dzieciątko nazywać dzieciątkiem, żeby dać możliwość rodzicom dowiedzenia się o tym, że to dzieciątko można i trzeba pochować, tak? Bo tak jest najlepiej, żeby dziecko pochować, żeby mógł móc przyjść na grób, żeby pomodlić się, żeby było to miejsce tutaj na ziemi, gdzie rodzice mimo wszystko łączą się w modlitwie z dzieciątkiem.
Tak, bo to jest człowiek, który ma swoją godność, tak. który przecież ma duszę nieśmiertelną.
Anioła. Tak. Można tak. Imię też nadać już.
Tak, oczywiście. I my właśnie te informacje wysyłamy do wszystkich szpitali w Polsce. Nawet jeżeli lekarze nie informują, a niestety w wielu szpitalach nie informują rodziców o tym, to te informacje przekazywane są w formie folderu. Przez personel medyczny mamie, która dowiedziała się o tym, że jej dziecko nie żyje. Chciałam poruszyć dwa tematy. Pierwszy temat to jest społeczeństwo, które odbiera prawo rodzicom, którzy stracili dziecko w wyniku poronienia we wczesnym etapie ciąży, nazywania siebie rodzicami. To jest dla mnie bardzo dramatyczna sytuacja, ponieważ nie dość, że mama i tata, czekając na dziecko, mając misję w życiu do spełnienia, czyli rodzicielstwo, tracą to dziecko, to jeszcze dowiadują się od, nie wiem, teścia, brata, no to przecież było tylko poronienie, to był drugi miesiąc, urodzisz sobie następne dziecko. My oczywiście u nas jakby w tym naszym przekazie i w pomocy rodzinom po stracie dziecka mówimy, że to dziecko było i rodząc następne dziecko, dostając kolejną szansę błogosławieństwa od Pana Boga, to jest drugie dziecko tej rodziny. To nie jest pierwsze dziecko, bo tamto dziecko było, niezależnie od tego, czy było pochowane, czy nie. Więc to jest pierwszy problem, taki ogromny, że społecznie odbieramy, ja może nie, ale jakby należę do społeczeństwa, więc dlatego mówię, że my odbieramy tym rodzicom prawo do tego, żeby czuli się rodzicami. Natomiast kolejny problem to jest to, że rodzice bardzo często pytają, dlaczego Pan Bóg odebrał mi dziecko? Dlaczego nie dał mi szansy na to, żeby to dziecko powiedziało, mamo, kocham cię, żebym mogła to dziecko przytulić, żebym mógł widzieć, jak moje dziecko się rozwija? Dlaczego nie mogę dziecku kupić tortu na urodziny, tylko mogę ewentualnie zapalić znicz na grobie? I problem z tymi rodzicami, z jakąś tam częścią jest taki, że odsuwają się od Kościoła. Dlatego my tą kampanię robimy w bardzo dużej bliskości i poparciu Kościoła. Mamy tutaj patrona arcybiskupa metropolii katowickiej Wiktora Skworca, mamy poparcie również Palotynów i Fundacji SOS Życia Poczętego. Natomiast powiem tak, rodzice odsuwają się od Pana Boga, twierdząc, że Pan Bóg zabrał mi dziecko i te małżeństwa po prostu się rozpadają. Następuje tam taki moment agresji, moment złości, który jest nie do opanowania. Małżonkowie zaczynają się kłócić, obwiniać się nawzajem. W zasadzie nie wiadomo o co, bo to nie jest wina ani mamy, ani taty, że to dzieciątko umarło, że przestało mu bić serduszko. Więc ja się chciałam zapytać, jak takim rodzicom wytłumaczyć? Jak wytłumaczyć im to, że ich dziecko poszło do nieba, że taka była wola Boga. Ja nie potrafię na te pytania odpowiadać, a naprawdę mamy ogromną ilość rodziców pod opieką. Mamy co prawda koordynatora duchowego. W fundacji jest to ksiądz Adrian Nowak z parafii katowickiej na Załężu. Natomiast ksiądz Adrian nie jest w stanie jakby odpowiadać na wszystkie pytania rodziców z całej Polski, a ci rodzice rzeczywiście są z całej Polski. Ja bardzo bym chciała, żeby nie było tego momentu odwrócenia się od Pana Boga, żeby nie było tego momentu buntu, bo po tym następuje to, o czym w dzisiejszej audycji jest mowa, czyli wchodzi szatan. Rozpadają się małżeństwa, dochodzi do depresji. W skrajnych przypadkach mieliśmy takie przypadki, dochodzi do samobójstw. Ja bardzo bym chciała jakiś przekaz uzyskać, którym mogłabym tym rodzicom mówić.
Może się ten przekaz da tutaj króciutko jakoś pani przedstawić, natomiast wszystkich zapraszam 12 listopada. Ten temat będzie szerzej poruszany w cyklu Aniołkowi Rodzice na temat właśnie pożegnania z dzieckiem, które obumarło jeszcze w łonie matki.
Dziękuję. Ja również będę uczestniczyła w tym programie, także bardzo chętnie się wypowiem. Czekam po prostu na odpowiedź. Mhm. Dziękuję za tą audycję, dziękuję za to, że jesteście i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Małgorzato.
Ojcze. Ja wielokrotnie spotkałem się właśnie z tym problemem we wspólnotach, które prowadziłem, czy w domowym kościele, czy w neokatechumenacie, czy na łamach odnowy Duchu Świętym. Po pierwsze pytam się, ile macie dzieci? 4, a 2 w niebie. I u ludzi wierzących, prawda? Ludzi we wspólnotach ta świadomość jest inna, bo o tym się mówi. O tym się normalnie mówi. Ile masz dzieci? 5, ale na przykład 1 w niebie. I to ostatnio nawet pytałem kogoś, ile? 3 dni temu. Małżonków, ile macie dzieci? 3, a 1 w niebie. Więc ja bym dał radę takim osobom, żeby weszły we wspólnotę w jakąś w kościele. Bo wtedy zawsze łatwiej jest we wspólnocie. O wiele łatwiej. Dlatego Kościół jest wspólnotą wspólnot. I jest to tak samo jak alkoholikowi. No trudno jest samemu wyjść. Mówią psychologowie, że samemu to jest rzeczą mało prawdopodobną, żeby ktoś wyszedł. Dlatego wspólnota anonimowych alkoholików, gdzie się dzielą tym doświadczeniem, które jest jakimś bólem, ale się pocieszają nawzajem przez to, co sami przeszli, jak mówi Słowo Boże. Więc wspólnota, w której się to mówi otwarcie i rozmawia, wspólnota oparta na prawdzie, myślę, że byłaby największą pomocą tutaj we wspólnocie. Jest Pan Bóg, gdzie 2 albo 3 w Jego imię. Ja bym wtedy poradził takim osobom, żeby weszły w jakąś wspólnotę i też kierownictwo duchowe, kapłana, spowiednika ogromnie jest pomocne, a każdy przypadek jest zupełnie odrębny. Ale ja spotykając się z tym problemem, wiem, ale spotykałem się u ludzi wszędzie, gdzie mówiono, na przykład właśnie mamy 3 czy 2, ale 1 jest już w niebie. Ci ludzie zawsze byli w jakiejś wspólnocie. Nigdy nie spotkałem się, żeby tak mi osoba odpowiedziała, która nie jest w żadnej wspólnocie. Choć jest wierząca, ale nie jest we wspólnocie.
Bo to za trudne dla niej.
Czy w domowym kościele, gdzie się dzielą właśnie tym raz na miesiąc, prawda, doświadczeniem.
Z tym, że ten pomysł ojca może być trudny do realizacji w momencie tego akurat szoku, to trudno jest proponować wejścia do wspólnoty, bo to jest szok. Natomiast pewnym właśnie zabezpieczeniem pewnym jest, jeżeli już się jest we wspólnocie, to wszystkie jakieś trudne sprawy, które dzieją się w naszym małżeństwie, rodzinie, łatwiej jest przeżyć.
Najważniejsze, myślę, wtedy wypowiedzieć się, bo pani już powiedziała, że tam coś już zły duch ma jakiś dostęp. Właśnie, jeżeli coś jest ukryte, do tego, co ukryte, ma dostęp zły duch. Więc jeżeli ja to odkrywam, no to do tego już nie ma. To jest wtedy rozjaśnione, odkryte, wydobyte na jaw. Wtedy to, co jest rozjaśnione, staje się światłością, a to, co jest ukryte, staje się ciemnością i do tego w tym może przyczółek mieć zły duch. Więc a gdzie odkrywamy się? Właśnie w spowiedzi. Ja wtedy zachęcam do spowiedzi, żeby iść, porozmawiać, nawet wyżalić się. Jak ktoś ma pretensje, niech powie, ale niech to powie, wypowie. Jak to ważne, wypowiedzieć siebie.
Ten temat, jak przeżywać trudne chwile, będzie poruszany 19 listopada. Ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, psycholog, będzie ten temat poruszał. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czy można do Radio Maryja, do programu?
Jest pani na antenie,
i radio,
witamy.
I radio wyłączyć, proszę.
Tak, chwileczkę.
No, słychać,
tak?
Jak
i mówię. Kogo witamy?
Ja Marnie Teresa, dzwonię z Budapesztu.
Mhm. Witamy panią, prosimy.
Nadal słyszę radio, będzie
jeszcze
ciężko.
Bo szukam właśnie już znalazłam.
Tylko w telefonie proszę słuchać.
Tak, dziękuję. Ja dzwonię z Budapesztu, Teresa mam na imię. Właśnie mam taki problem, to jest z córką, właśnie zajmuję się ezoteryką już dużo lat, spirytyzmem. Reiki się ukończyła horoskopy, wiesz, właśnie w karty takie też właśnie układała i właśnie w różne rejki właśnie tak skończyła te zrobienia takie te właśnie jakieś dokładnie, co chodzi na dokładnie, co to jest takiego.
No już wiemy.
I właśnie chyba Pacio właśnie leczy teraz, takie malutkie dziecko się urodziło, też chłopczyk, drugi wnuk i też córka i oni siebie się leczą chyba Pacio, a też czytałam ten właśnie w Miłdzie się właśnie w gazecie naszej właśnie o tej chyba Pacji, tak samo też leczą się. No i mnie też chciała zmusić do tego, do tej leczenia się w Pacio, ale ja wiem, że to nie jest dobre, chciałam właśnie o tych sprawach powiedzieć, bo nakrzyczała na mnie, żebym przestała, bo się zerwę ze mną kontakt, niż żebym coś więcej mówiła. I ja też, ja takie coś mam od 30 lat już, duch jakiś w moim ciele jest i odczuwam to różne cierpienia mnie robią po ciele i mnie męczy ten duch. Po prostu chodzę do spowiedzi, do komunii, z pasjonującym, staram się żyć i często do kościoła chodzić na tygodniu, tak samo też i właśnie i do spowiedzi też często, żeby przystępować i po prostu czuję tego ducha obecność, czuję i po prostu nie mam nie ma tutaj egzorcystów właśnie na Węgrzech w ogóle. Nie ma u nas właśnie. Nie mam możliwości tutaj gdzieś pójść, a do Polski teraz nie mogę, nie mam możliwości bardzo jakoś z tym sobie poradzić. I także właśnie jeszcze popełniłam 3 razy samobójstwo, jak mój mąż umarł, to popełniłam 3 razy samobójstwo, bo taki był problem z córką, zięciem właśnie, że bardzo mnie różne robili problemy. Źle się bardzo do mnie odnosili, także po prostu straciłam tutaj, tak samotno się czułam, że miłość, że nikt mnie nie kocha i tak dalej. Się czułam niepotrzebna, no i 3 razy bardzo w taką depresję mam, w schizofrenię. Mhm. Także właśnie bardzo nie mam ochoty do życia i bardzo ciągle...
Ale pani pytanie tak. Tutaj do nas.
Tak.
Jakie chciałam pytanie?
Właśnie, żeby właśnie coś mi na 1000 groszy na ten temat powiedział i pomodlił się za mnie, ale może poza anteną, nie na antenie.
Że ja się pomodlę za mnie właśnie, za panią.
Żeby niemożliwe, żebym mogła prosić o to właśnie. I jeżeli właśnie coś powiedział na ten temat, jak z córką właśnie chcę poradzić, bo ja chciałabym to wszystko,
już tutaj pani
jest, to wszystko właśnie, ale nie chcę dopuścić do słowa, nie chcę dopuścić, nawet nie chcę wysłuchać. Tak. Tego właśnie.
A teraz pani wysłucha, nas dopuści do słowa. Po pierwsze, wszystkiego najlepszego w Dniu Świętej Teresy. Po pierwsze.
Dziękuję.
Już mogę, tak?
Tak.
Po drugie, ja się mogę pomodlić za panią w taki sposób, jaki jestem tu. Jednak, żeby się pomodlić nad panią, bym musiał panią mieć przy sobie. A pani mnie przy sobie, ponieważ no nie ma. Niektórzy przynoszą zdjęcie, żebym ja nad zdjęcie. No nie ma czegoś takiego, prawda? Trzeba kontakt. No, kapłan jest po to, żeby nałożyć ręce na głowę i się modlić, więc ma pani kapłanów. Ale coś mnie zastanowiło. Pani powiedziała, że ma schizofrenię. Więc w ogóle to 30% schizofrenii, to pisał psychiatra, jest nie do zdiagnozowania. A jeżeli pani mówi, że ma schizofrenię, to znaczy, że jest to jednak choroba mózgu. Zobaczcie, jeżeli ja na przykład, nie wiem, patrzę oczyma swoimi, ale do mózgu dochodzi z tego, co wiem, może lekarz mnie poprawi, ale jakiś impuls, prawda, taki nerwowy dochodzi do mózgu i mózg to odczytuje, prawda, jako pewien obraz. I teraz są choroby mózgu, kiedy to mózg odczytuje coś, jakiś impuls, którego nie było na przykład. W jakiś sposób chory, i to jest chyba też różne rodzaje schizofrenii, że ja czuję, że coś jest, ale to tylko czuję, tego nie ma tak naprawdę. Więc jeżeli lekarz stwierdzi schizofrenię, to proszę jednak się leczyć na schizofrenię, prawda? To bym zalecił. Oczywiście może być i choroba psychiczna pomieszana z chorobą z jakąś duchową duszy, ale każdy kapłan może się modlić o uwolnienie. Każdy. Tu nie musi być egzorcysta, bo pani nie ma opętania. Więc zaleciłbym iść do swojego kapłana, poprosić o modlitwę o uwolnienie. Niech nałoży ręce na głowę, bo ręce ma namaszczone. Niech pani na głowę nałoży ręce i niech się po prostu pomodli do Pana Boga. Ofiaruje Panią Jezusowi Chrystusowi, o Ducha Świętego się pomodli. Myślę, że to powinno wystarczyć.
Tak.
Słuchamy, Radio Maria.
Halo. Tak?
Słuchamy.
Radio Maria.
Ja do Radia Maria się dodzwoniłem teraz.
Tak, jest pan na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże, Bolesław ze Śląska.
Szczęść ja Boże, odnośnie,
teraz już mogę mówić, tak?
Tak, jest.
Tak.
No właśnie, ja czasem zdarzyło mi się parę razy tak tłumaczyć osobom, które straciły dziecko, straciły kogoś takiego, no właśnie, w młodym wieku bliskiego, że no Pan Bóg wiedział, co robi, bo nie wiadomo, jakby to dziecko urodziło się, czy było większe, było dorosłe, co by się stało w jego życiu. Może byłoby nawet tak, że jadąc samochodem pękłaby mu opona i wjechało w przystanek i zabiło kilka osób. A ludzie dawniej mieli takie bardzo proste powiedzenie. Pan Bóg dał, Pan Bóg wziął. I nie tłumaczyli sobie tego, dlaczego. No tylko myślę, że to właśnie jest też przyjęcie z wiarą tego, co się dzieje, a nie kalkulowanie, nie dopytywanie się tych wszystkich bardzo trudnych zdarzeń. Oczywiście ja nie mówię, że to nie ma się dziać w sposób zawsze spokojny. Nie musi być tych pytań, ale powinno się właśnie tym, po tej burzy żalu, niepokoju tak kończyć, takim zaufaniem, takim z wiarą. Pan Bóg dał, Pan Bóg wziął.
Niech będzie błogosławiony Bóg, jak jest napisane, oczywiście.
Dziękujemy Panie Bolesławie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy Państwu za wszystkie telefony i prosimy naszego gościa, ojca Marcina Ciechanowskiego, o jeszcze parę słów na koniec naszej audycji.
Żeby nasze rodziny były silne Panem Bogiem i miały wiarę. Dzieci muszą widzieć, że rodzice się z nimi modlą. I jeżeli rodzice się modlą, to i dzieci też będą się modliły, zapewne. Tylko jak żyć, jak mówić? Po pierwsze, dzieci nie wolno straszyć. Jakieś neurotyczne obrazy Boga karzącego, prawda, czyhającego na nasze potknięcia pozostanąć mogą potem głęboko w pamięci u dorosłych potem już ludzi. Ale też sytuacja odwrotna, żeby nie była, gdy dorosłych ludzi, prawda, mówią, no, traktują Pana Boga jako bozie jakąś, prawda, co w kącie stoi, no to nie wolno też banalizować w taki sposób w rodzinie, bo Bóg to jest żywy Bóg, a nie jakaś bozia, prawda?
I zazdrosny Bóg, który nie znosi, żeby w tym samym domu czcić Buddę, czy jakieś kadzidełka, czy jakieś feng shui. Coś.
Tak, kiedy ustawiamy takie jakieś trupie czachy na przykład, nie? A potem dziwi mi się, że klimat śmierci jest w takim domu, a nie widzą, że nawet symbolika ich mieszkania jest demoniczna, a potem depresja na przykład. Więc to jest ważne, żeby tą wiarę mieć żywą w Boga i odrzucić wszystko, co się Jemu sprzeciwia, szczególnie w pierwszym przykazaniu. Ale też bardzo zachęciłbym ojców, tatów, tatusiów, żeby oni też dali przykład swoim dzieciom, a szczególnie chłopcom, bo to jest działanie też złego ducha, rozłączyć, rozdzielić, coraz więcej rozwodów, kiedy dzieci zostają bez ojców, potem chłopak młody zostanie bez ojca i potem tego ojca podświadomie szuka w innych mężczyznach, potem homoseksualizm i to wszystko, co się dzieje, to jest brak ojców. A kiedy chłopy, dla młodego chłopaka, chciałem to powiedzieć, niezmiernie ważna jest postawa swojego taty. Jeżeli tata klęka, to jego syn, chłopak też będzie miał taką postawę. Jeżeli widzi, a Bóg też jest ojcem, więc jeżeli ojca w domu nie ma, potem jak może dziecko patrzeć na Boga, który jest ojcem, skoro jego ojciec na przykład bił czy pił? A wiemy taki przykład, doskonały przykład jest świętego Augustyna, który jakoś w starożytnym świecie żył, on się nawrócił, był niewierzący, był osobą niewierzącą, miał ojca też niewierzącego, prawda? Ateistę miał, matka była wierząca i teraz Monika Święta się całe życie modliła o jego nawrócenie i tak dalej. Augustyn, jeszcze wtedy nieświęty, widział jej wiarę, ale nie nawrócił się, widząc wiarę matki. Nie. Kiedy się nawrócił święty Augustyn? Kiedy spotkał faceta wierzącego, czyli świętego Ambrożego. Dopiero wtedy się nawrócił. Matka się za niego modliła. Jednak postawa, autorytet świętego Ambrożego spowodował, że ten Augustyn się nawrócił. Nie postawa matki. On ją widział przecież od wczesnych lat, a mimo to nie nawrócony był. Dopiero kiedy spotkał świętego Ambrożego, ówczesnego biskupa Mediolanu, wtedy zachwycił się po prostu nim. Musiał spotkać modlącego się mężczyznę. Dlatego i ojciec, i matka są niezmiernie ważni. Kiedy razem są, modlą się autorytet rodziców. Kiedy sami się modlą, dzieci też będą się modliły. Tak jak to mówiliśmy o Jozuem. Więc strzeżmy tej wiary, brońmy ją, umacniajmy ją, bracia i siostry, przez to, że sami będziemy się modlić.
Serdeczny Bóg zapłać. Czas Bóg już zapłać. Kończyć nam niestety. Są to rozmowy niedokończone. Także bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy naszemu gościowi, ojcu Marcinowi Ciechanowskiemu. Myślę, że nie ostatni raz w Toruniu z nami na audycji. Bardzo dziękujemy za przybliżenie tego zagadnienia wiary, które jest istotnym bardzo zagadnieniem, bo mamy różne trudności życiowe, ale musimy pamiętać, że nasze życie jest właściwie życiem wiecznym. Tutaj na ziemi to mamy tylko przedbiegi. Tu mamy po prostu zorientować się, w którą stronę chcemy biec. Natomiast najistotniejsze jest właśnie, żeby tej wiary nie utracić, żeby ten, który właśnie czyha na naszą duszę, nie wyrwał jej nam. Dlatego trzeba wiarę umacniać, wiary strzec i wiary bronić. Także serdecznie Bóg zapłać, ojcze Marcinie.
Bóg zapłać wam wszystkim.
Dziękujemy panu Jarosławowi za realizację audycji, już 1036 audycji dla małżonków i rodziców. I do kolejnego spotkania we wtorek. Żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek.